Pamiętają Państwo doskonale, bardzo dużo emocji w barażach, chociażby tych polskich pierwszoligowcy, w jakich okolicznościach dostawali się do Ekstraklasy, chociażby mecze Radomiaka Radom z Wartą Poznań, no i ten z udziałem drugoligowej Bytowi, która także miała szansę awansu do pierwszej ligi. To były naprawdę wielkie emocje. O tych emocjach, które w Hiszpanii, to opowie nam Anita Kobylińska, no bo właśnie, zespół Fuenlabrada, to taka drużyna, przy której można się mocno nagimnastykować, jeśli chodzi o wymowę, no ale nie będą mieli tej zagwostki komentatorzy Primera División.
Tak, drużyna spod Madrytu, a więc zlokalizowana jest całkiem okej, jeśli chodzi o te najlepsze drużyny, które w Primera División mamy, bo faktycznie Fuenlabrada no nie spełni tego marzenia o pierwszym w historii awansie do Primera División, do którego potrzebowali jednego punktu zaledwie przed tym meczem, który pamiętamy miał się odbyć prawie 3 tygodnie temu z Deportivo La Coruña, no ale że w drużynie łącznie odnotowano 28 zakażeń koronawirusem, to pomiędzy zawodnikami i pracownikami klubu ten mecz został przełożony, odbył się ostatecznie w ostatni piątek, no i Deportivo La Coruña, a więc już spadkowicz tak naprawdę, no a wygrało ten mecz z Fuenlabradą, który dla Fuenlabrady był o wszystko, a dla Deportivo o nic. Piłkarze z La Coruña wygrali 2-1. No i tak jak wspomnieliśmy, Fuenlabrada do tych barażów, do Primera División się nie dostanie. Nie dość, że pogrążył ją rzut karny w 90 minucie, to jeszcze on został przyznany po interwencji VAR-u, także nie będzie wspominała tego spotkania Fuenlabrada dobrze. Ostatecznie w wyniku tego spotkania w przyszłym tygodniu, w tych właśnie barażach, które no wiele emocji wokół nich towarzyszyło wszystkim zainteresowanym, w przyszłym tygodniu ostatecznie w 2 meczach, w półfinale dwóch meczach zagrają Real Saragossa z Elche i Almeria z Gironą.
Ciekawym aspektem, który poruszył Jakub Kręcidło na Twitterze, było to, że Deportivo naprawdę tak bardzo nie grało o nic, że tam piłkarze, zdaje się, z urlopów wracali, a i tak udało im się wygrać, ale ten karny to taki był podobno bardzo wątpliwy.
Tam w ogóle Deportivo chciało do tego meczu początkowo nie podejść, ponieważ byli bardzo zniesmaczeni tym, że przecież tak naprawdę rozegranie tej ostatniej kolejki bez, przypominając jedno spotkanie, było wbrew regulaminowi, bo każdy regulamin tych największych lig europejskich mówi o tym, że ostatnia kolejka ma się odbyć w tym samym terminie. No a La Liga, jako że nie chciała przełożyć całej kolejki o te, jak się okazuje, prawie 3 tygodnie, no to przełożono tylko to jedno spotkanie. Ciekawostka też jest taka, że w piątek Fuenlabrada wystawiła zaledwie 7 zawodników pierwszej drużyny, ponieważ reszta nadal albo uzyskuje pozytywny wynik testu na koronawirus, mimo że to już jakiś czas temu było, albo przechodzi kwarantannę cały czas. Także no, ostatecznie tak to się skończyło, natomiast pozostaje niesmak, jak rozwiązano tą sytuację.
No to w takim razie zostawiamy Hiszpanię, będziemy do Argentyny, tam także problem z koronawirusem, no bo Ameryka Południowa, wiemy, że to jest to miejsce, w którym było ognisko przez bardzo długi czas, to największe ognisko koronawirusa, no i to także wpływa na piłkę nożną.
Tak, w Argentynie obecnie 242 tysiące zakażeń, około 7,5 tysiąca nowych przypadków dziennie, a więc bardzo dużo. No i Argentyna to jest ostatni kraj w Ameryce Południowej, który od marca, odkąd zawieszono ligę, nie powróciła nawet jeszcze do treningów. Wszystkie inne kraje dłużej bądź krócej zajmowało im to, żeby te treningi wznowić. Natomiast Argentyna do tej pory tego nie zrobiła. Od wtorku wiemy, że rząd wyraził zgodę na to, żeby w poniedziałki w tych 6-osobowych grupach treningi wznowiły zespoły pierwszej ligi i drugoligowe Tigre, które zagra w tegorocznej edycji Copa Libertadores, które zresztą rozpoczyna się już za miesiąc tak naprawdę, 15 września, a więc sam fakt, że dopiero teraz pozwala im się wrócić do treningów, też pokazuje, jak bardzo poważna jest ta sytuacja w Argentynie. No ale właśnie mamy niedzielę, jutro te treningi wracają, a w argentyńskich klubach, które będą mogły wznowić właśnie wspomniane treningi, aż 19 przypadków koronawirusa, w tym również w drużynach River Plate i Boca Juniors. Także no problem istnieje, natomiast tam już nie można czekać, bo jeżeli te drużyny nie wrócą nawet do treningów, to nawet nie ma mowy o wznowieniu ligi, która też została zatrzymana na 23 kolejce, a w związku z faktem, że tam jest 24 zespoły, zdaje się, w Argentynie, argentyńskiej Primera División, to ona jest daleko jeszcze od ukończenia, no to występy tych drużyn w właśnie Copa Libertadores no nie będą należały do najłatwiejszych.
Wspomniałaś o Copa Libertadores, to jest kolejny temat naszych piłkarskich plotek. Okazuje się, że dla tych rozgrywek, podobnie jak dla Realu Madryt w Lidze Mistrzów, przygotowano specjalne przepisy.
Tak, przede wszystkim dotyczy to kwarantanny, która mogła bardzo utrudnić te rozgrywki, gdyby kwarantanna dotyczyła również piłkarzy, no bo tak jak wspomnieliśmy o liczbach w Argentynie, tak w całej Ameryce Południowej oczywiście to wygląda no jeszcze bardziej dramatycznie, dlatego że prawie 4,5 miliona przypadków koronawirusa odnotowano właśnie w Ameryce Południowej, ponad 150 tysięcy osób zmarło w związku z wirusem. No i właśnie w czwartek Federacja CONMEBOL poinformowała o tym, że już ze wszystkimi lokalnymi rządami ustaliła to właśnie, że te drużyny, które będą podróżowały po kontynencie w ramach Copa Libertadores, czy też Copa Sudamericana, więc tym takim odpowiedniku Ligi Europy tamtejszej z kolei, nie będą te drużyny musiały poddać się 14-dniowej kwarantannie. Oczywiście tam jest bardzo dużo ograniczeń, na przykład takie, że te drużyny, które pomijając tą kwarantannę będą sobie podróżowały, będą mogły spędzić w danym kraju maksymalnie 72 godziny, a to ich poruszanie będzie ograniczone do lotniska, hotelu, ośrodka treningowego i stadionu. Przy czym również pracownicy hotelowi będą musieli zostać przeszkoleni w taki sposób, żeby ograniczyć kontakt z członkami tych klubów przyjezdnych do absolutnego minimum. Łącznie jeśli chodzi o Copa Libertadores i Copa Sudamericana, właśnie z tych obostrzeń dotyczących granic będą zwolnieni piłkarze z 64 klubów z 10 krajów.
No i rozmawiać oczywiście o koronawirusie będziemy także w drugiej części piłkarskich plotek, bo na to wszystko chyba najszybciej reaguje jednak Europejska Federacja Piłkarska. O tym, że UEFA rozważa mecze na neutralnych stadionach właśnie w tym sezonie, który się zaczyna 2020-2021, już za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do naszej dyskusji w ramach piłkarskich plotek. To jeszcze tylko uzupełnimy informacje z szos polskich, bo 62 km do mety, 7 uciekinierów na trasie ostatniego etapu 77. Tour de Pologne, a my wracamy do rozmowy z Anitą Kobylińską. Obiecany temat, czyli UEFA, która rozważa mecze na neutralnych stadionach w sezonie 2020-2021. No i tutaj w tę organizację meczów neutralnych mocno zaangażowała się Polska, czyli kto? PZPN czy ktoś inny?
No to chyba musiał koordynować PZPN, tak należałoby sądzić. Tak, mówisz o tych neutralnych stadionach, no i właśnie te neutralne stadiony dla rozgrywek Ligi Mistrzów i Ligi Europy będą zlokalizowane właśnie w Polsce, na Węgrzech, w Grecji i na Cyprze. To są cztery kraje, które się zgłosiły, to znaczy możemy przypuszczać, że zgłoszeń pewnie było więcej, no ale to są te cztery kraje, które przez UEFA zostały wybrane na tą listę tego zaplecza, ewentualnie jeśli ono będzie potrzebne. No ale że pandemia jednak w większości krajów odnotowuje delikatny nawrót, no to raczej możemy przypuszczać, że chociażbyśmy tego nie chcieli, pewnie prędzej czy później te neutralne stadiony przydadzą się, zwłaszcza, że dopiero rozpoczęły się eliminacje do rozgrywek europejskich od 8 sierpnia do 1 października, one potrwają, a więc na razie to jest zaplecze właśnie dla eliminacji, no ale pewnie również będą one wykorzystywane ewentualnie później w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy. To jest oczywiście tylko taka alternatywa w przypadku. Wszystko oczywiście opiera się o te restrykcje na granicach, no bo wiemy, że w czwartek po tej kolejnej już z wielu telekonferencji UEFA poinformowała po pierwsze, że to kluby będą musiały bardzo szczególnie pilnować tego, jakie restrykcje na granicach obecnie obowiązują. Oczywiście UEFA powiedziała, że oni będą przed każdym losowaniem będą taką listę tworzyli, na której obowiązujące na dane dany moment restrykcje będą zawarte. Natomiast jeśli klub z danego kraju zauważy, że restrykcji dotyczących jego kraju brakuje, to mają obowiązek to zgłosić do 2 dni przed takim losowaniem. Jeżeli tego nie zrobią, to nawet grozi im walkover, a więc tracenie punktów, więc raczej nikt tutaj nie będzie chciał takiego ryzyka podejmować.
Jeszcze jedna ważna rzecz, bo jeżeli Państwo się zastanawiają, czy może taki neutralny mecz odbyłby się w Gdańsku i zacieraliby Państwo ręce, że może zobaczyliby Państwo jakichś przedstawicieli futbolu z innego kraju, no to na razie jednak nie, bo okazuje się, że jeżeli już, to bez kibiców, prawda?
Tak, to może o tym za sekundkę, bo to najpierw chodzi o te restrykcje, jeśli chodzi o granice, natomiast to alternatywne miejsce właśnie, to też ma być w gestii klubu, ponieważ jeżeli klub zobaczy, że granice są albo zamknięte dla przyjezdnych z danego kraju, tak jak na przykład do Wielkiej Brytanii. No teraz nie mogą przyjechać bez kwarantanny choćby obywatele Hiszpanii. A więc jeżeli granice dla obywateli danego kraju będą zamknięte, tudzież będzie obowiązywała ich właśnie ta 14-dniowa kwarantanna, to w gestii klubu będzie wyznaczenie takiego neutralnego stadionu, żeby tam ten mecz się odbył. Jeśli tego nie zrobią, to również to będzie walkover. No i właśnie, oczywiście te stadiony, które zostały wybrane, jeśli chodzi o Polskę, no to możemy powiedzieć, że to jest Bielsko-Biała, Lublin, Łódź, stadion tutaj Widzewa akurat, Tychy i Gdynia. Ja tak sięgając pamięcią, wydaje mi się, że to są wszystkie stadiony, które brały udział w Euro do lat 17.
Trochę tak to przypomina.
Do lat 21, przepraszam, w 2017 roku.
Mnie tylko martwi, dlaczego Gdynię na ostatnim miejscu wymieniłaś, tak jakby...
Bo to miał być taki punkt, wiesz, kulminacja.
Okej. Najbardziej pamiętasz to danie, które ostatnie jadłeś, nie to
tak. Tak, no więc oczywiście to, że wspomniałeś o braku kibiców, również zapewne wielkość tych stadionów, tym kierowały się te organy zarządzające, wybierające te stadiony, no bo faktycznie 30-tysięczniki nie są potrzebne, jeżeli jest rozgrywany mecz bez kibiców. Natomiast pytanie, czy kibice, na razie takie jest stanowisko UEFA, że te wszystkie mecze eliminacyjne na dzień dzisiejszy odbywać się będą absolutnie bez kibiców. Natomiast również UEFA przyznała, że w połowie sierpnia dokona ponownie oceny tej sytuacji i pewnie będzie się to działo dynamicznie co kilka tygodni. Być może jeżeli te liczby, jeśli chodzi o zakażenia, będą malały, no to UEFA rozważa możliwość wpuszczenia małej grupy kibiców na te poszczególne spotkania, no ale na dzień dzisiejszy ich nie będzie. Jeszcze 2 inne ustalenia, które też po tej czwartkowej telekonferencji UEFA poznaliśmy.
Czyli co, mecze reprezentacji pewnie, tak? Które tak. Żeby się mogły odbywać na neutralnych obiektach. Ja przyznam szczerze, że dla mnie to jest coś mega dziwnego z jednej strony, bo zastanawiam się, no te kraje, które, te reprezentacje, które miałyby przyjeżdżać do Polski, trudno mi sobie to wyobrazić, żeby to było zasadne, że przyjeżdżają gdzieś do innego kraju Europy w imię czego.
Zdaje się, że kiedyś Polska, jeszcze w czasach przed tym, jak Zbigniew Boniek został prezesem PZPN,
jeździła,
organizowała
na
sparingi
takie azjatyckie, tak.
Na przykład w Niemczech grała z reprezentacją inną niż reprezentacja Niemiec. Bo
albo w Tajlandii grali z tymi takimi
pomysły,
zespołami.
Więc to podobny sens prawdopodobnie, aczkolwiek może tutaj to jest po prostu podyktowane tym, że gdzieś trzeba.
No rozumieć. I to nam pewnie Anita
no
wyjaśni.
O to chodzi, tak, bo dlatego, że no przecież te wszystkie restrykcje, które dotyczą klubów, będą dotyczyły również reprezentacji, a więc zależy skąd ta reprezentacja miałaby przyjechać i dokąd miałaby się udać. No pamiętamy, że my mamy zaplanowany mecz w Gdańsku z Włochami. Czy on się u nas odbędzie? Nie wiadomo. Czy on się w ogóle odbędzie? Też nie wiadomo. Raczej pewnie odbyć się odbędzie, tylko pytanie, czy ta data zostanie taka, jaka miała być? Pewnie nie. Natomiast rozegranie tego meczu faktycznie gdzieś indziej, no z naszej perspektywy nie chcielibyśmy, żeby tak się stało. Natomiast co się stanie, tego nie wiemy. No i również kwestia przekładania meczów w europejskich pucharach w przyszłym sezonie. Będzie to możliwe, natomiast tylko w wypadku, kiedy gotowych do gry będzie mniej niż 13 zawodników. Oczywiście nie mamy tutaj na myśli kontuzji, tylko zarażenie koronawirusem.
No i puentujemy to tak, że jest takie znane przypowiedzenie kibicowskie, piłka nożna dla kibiców. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej wrócą na stadiony, jak najwięcej ich na tych stadionach będzie, bo przyznam, że jak ja miałem okazję być na meczu, to chyba był mecz Arki Gdynia, tym jeszcze bez kibiców, to przygnębiające to było okrutnie, jak 15 osób było na stadionie. I tylko piłkarze wokół nas tam biegali.
Ale trzeba docenić też też, wydaje mi się, wysiłki telewizji, która chociażby przy okazji Ligi Mistrzów, widzieliśmy to przy meczu Manchesteru City z Realem Madryt.
Te sztuczne trybuny?
Nie podobają mi się zupełnie. A mi taki efekt, że jak zapomniałem o tym, że tam nie ma kibiców i kamera była dość nisko ustawiona, to właściwie zupełnie mi to nie przeszkadzało.
Wracamy na trzecią część Piłkarskich Plotek za moment. O transferach będziemy rozmawiać, tak?
Tak jest.
Jako się rzekło, będziemy teraz plotkować o transferach, no bo mamy taki gorący okres. Mówiliśmy o tym, że Michał Marcjanik do Arki Gdynia wraca. Zawodnik, któremu nie udała się przygoda w piłce tej bardziej europejskiej, dlatego będzie grał w pierwszej lidze. Anita się uśmiecha, ale to zaraz wyjaśnimy dlaczego. W każdym razie będziemy rozmawiać o trochę mocniejszych, bardziej znanych piłkarzach od Michała Marcjanika, z całym szacunkiem dla obrońcy Arki Gdynia. Willian po 7 latach opuszcza Chelsea, Anita.
Tak, w Chelsea taka mała rewolucja, to znaczy odchodzi dwóch zawodników, ale takich, których w barwach The Blues widzieliśmy przez bardzo długi czas. Tak jak wspomniałeś, Willian 7 lat aż w Chelsea grał, natomiast również Pedro Rodriguez dzisiaj oznajmił również, że odchodzi z Chelsea z kolei po 5 latach. Pedro Rodriguez wiemy, że od września będzie grał w Romie, natomiast jeśli chodzi o Williana, najprawdopodobniej ten kolejny etap to będzie Arsenal, natomiast to jeszcze nie jest informacja oficjalna. No i z dzisiejszego poranka informacja, to znaczy informacja, którą pewnie należy, jak większość tego typu informacji, traktować
ale
z przymrużeniem oka. Tak, no gdyby to się okazało prawdą, to oczywiście byłaby to bomba. Natomiast na dzień dzisiejszy przytaczamy w ramach ciekawostki, jeśli ktoś dzisiaj nie odpalił jeszcze portali sportowych, bo piękna pogoda i jest do tego absolutnie pretekst. Cristiano Ronaldo podobno rozważa przeniesienie do PSG. Dlaczego? A dlatego, że jest bardzo zawiedziony występami swojej obecnej drużyny, a więc Juventusu w Lidze Mistrzów. Juventus również poza burtą, a więc w 1/4 już podopiecznych. No już nawet nie Maurizio Sarriego, bo to też już jest informacja z ostatnich 24 godzin, a więc też nowy trener. Chyba to jeszcze większa informacja niż te plotki dotyczące Ronaldo. No ale jeszcze dokończmy ten wątek. Marka tak fajnie napisała, podsumowując tą przygodę Juventusu w Lidze Mistrzów: ani Real bez Cristiano, ani Cristiano bez Realu. I faktycznie, odkąd ten Cristiano z tego Realu odszedł, to różne rzeczy się działy. No a w tym Juventusie to też, jak widzimy, nie do końca Portugalczyk ma to, czego pewnie by oczekiwał.
Ale jest coś na rzeczy, prawda? Bo tam agent umówiony podobno na rozmowę.
Podobno, no
z
jeżeli...
przedstawicielami PSG.
Tylko tak, pamiętajmy, kto jest jeszcze w PSG. Neymar, Mbappé, chyba żaden budżet, naprawdę absolutnie żaden budżet nie dźwignąłby pensji Neymara, Mbappé.
No pamiętajmy, że w tym roku jest zawieszone to... Fair play, tak, także być może zaszaleją, aczkolwiek co by musieli robić w przyszłym sezonie, żeby to zbalansować.
Tym bardziej, że jeżeli mielibyśmy kogoś posądzać o to, że dźwignie, to właśnie PSG albo Manchester City, prawda?
Może Marcin Bułka odejdzie, to na pewno kilka euro zostanie dla Cristiano.
Z przymrużeniem oka. Zostajemy przy Chelsea, bo tam podobno w klubie ograniczają zawodnikom wakacyjne opcje ze strachu przed koronawirusem. Czego tak się boją?
Tak, no właśnie powiedziałeś, czego się boją. Boją się koronawirusa. Tak, dziennikarz Matt Lowe z The Telegraph, a więc absolutnie nie brytyjskiego brukowca, napisał dzisiaj na Twitterze, że Chelsea ma zabronić zawodnikom wyjazdów do krajów znajdujących się na liście objętej kwarantanną przez Wielką Brytanię. Więc mówimy o tych 14-dniowych okresach odizolowania po powrocie z tych krajów. Wyjątki mają nie być poczynione nawet w sytuacji, gdyby ta lista spowodowała, że dany zawodnik nie pojedzie do domu podczas takiego urlopu. Te urlopy zaledwie 2 tygodnie potrwają, natomiast no wiemy, że na tej liście, które wykluczyła z tych bezpiecznych opcji Wielka Brytania, znajduje się między innymi Portugalia, znajduje się Hiszpania. W tym tygodniu
ale
również...
Polski nie wpisali.
Nie, polski nie.
Ciekawe, czy któryś z piłkarzy Chelsea by się pojawił. Tak, bo my oczywiście dworujemy sobie, ale wiadomo, że no, jest to poważna jednak sprawa.
Tak, no na pewno jeśli chodzi o Chelsea, kontrolują to po prostu, żeby wiedzieć, dokąd piłkarze się udają. Też tydzień temu około na podobny temat wypowiadał się Jurgen Klopp, który mówił, przyznał, że Liverpool skontrolował każdego ze swoich zawodników właśnie w kontekście opcji wakacyjnej. Sprawdzili, dokąd wybierają się na te swoje urlopy. Natomiast jak powiedział, wybrane przez nich kraje zostały w pełni zaakceptowane, ale sytuacja może się zmienić z dnia na dzień. Także odwołuje się tutaj do rozsądku swoich zawodników. No i niewiele więcej tak naprawdę kluby mogą w tej sytuacji zrobić.
Ale są i tacy, którzy z wakacji korzystają w pełni. Ty przygotowałaś takie, czy też prześledziłaś takie obrazki tych najbardziej znanych piłkarzy. To gdzie spędzają wakacje, jak spędzają wakacje i z kim spędzają wakacje?
Tak, najczęstszy obrazek to są oczywiście piękne jachty i krystalicznie przezroczysta woda. Natomiast jeśli chodzi na przykład o kluby hiszpańskie, no to mają pod nosem, bo mają pod nosem wszelkiego rodzaju wyspy i faktycznie nie muszą udawać się poza granicę kraju. Zresztą ci najlepsi piłkarze bardzo często taką opcję wybierali, czy Cristiano Ronaldo, czy Leo Messi. Oni zazwyczaj ten jacht brali czy na Ibizę, czy na Formenterę. Piękne plaże, piękne widoki i najczęściej tak właśnie te wakacje swoje spędzali. Leo Messi nie odbiegł w tym sezonie od tego, co robił wcześniej, a więc możemy oglądać w social mediach zdjęcia z małżonką właśnie z pięknymi widokami na Ibizie. Była też wspólna kolacja państwa Messi z państwem Suarez, bo oni też się bardzo lubią i też często spędzają wakacje w tych samych miejscach. No i post taki właśnie na Instagramie, który bardzo mi się spodobał 3 dni temu, zdaje się, Zlatan Ibrahimowicz wrzucił filmik, na którym z takiego właśnie wspomnianego pięknego jachtu skacze do wody i podpis brzmi: lew na lądzie, rekin w morzu.
Pan Tymek już po wakacjach w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a pani Anita jeszcze przed, czy już po?
Ja domowe wakacje w tym roku, także tak, uroki Morza Bałtyckiego, do którego nie wchodzę, ale podziwiam z plaży.
A podobno sinice są, więc może nie jest wcale tak łatwo wejść do morza. Tak
to jeszcze niech się pan Paweł pochwali, dokąd.
No właśnie.
A ja jadę do województwa, musiałem się chwilę zastanowić, czy faktycznie tam się wybieram. Dolnośląskie województwo, okolice Wrocławia, Zamku Książ i innych takich. Polecam bardzo serdecznie, bardzo ładnie tam jest. Sam zresztą to zobaczę. Piłkarskie plotki w Radiu Gdańsk za nami. Anita Kobylińska, bardzo dziękujemy.
Dziękuję również. I